Rozdział 32. Zimowa podróż. Część druga. Nawet podczas wieczornego szczytu metro nie przypominało tokijskiego. Nie było Shiroshisana walczącego, by wcisnąć jeszcze kilku pasażerów, gdy drzwi już się zamykają. Z wietrznego peronu linii centralnej Kumiko obserwowała pomarańczowe chmury nad zachodnim horyzontem. Colin stał oparty o automat ze słodyczami obok rzędu zakurzonych, popękanych okienek. Już czas, oznajmił. I skromnie pochylaj głowę na Bond Street i Oxford Circus. Ale muszę zapłacić, kiedy wychodzę z metra? Nie wszyscy płacą, stwierdził i odrzucił z czoła grzywkę. Ruszyła do schodów. Nie potrzebowała już jego wskazówek, żeby przejść na sąsiedni peron. Stopy znowu jej zmarzły i pomyślała o wyściełanych futerkiem niemieckich butach w szafie w pokoju u Swaina. Wybrała połączenie gumowanych skarpet i francuskich szpilek, żeby wprowadzić w błąd Dicka, uspokoić go, że nie spróbuje ucieczki. Jednakże z każdym ukąszeniem zimna przez cienkie podeszwy coraz bardziej żałowała tej decyzji. W tunelu między peronami rozluźniła uchwyt na aparacie i Colin zniknął. Ściany pokrywała wytarta biała ceramika z ozdobnym zielonym pasem. Wyjęła rękę z kieszeni i przesuwała palce po zielonych płytkach. Myślała o sali i Finie i innym zapachu ciągu zimą, dopóki drogi nie zastąpił jej pierwszy z Drakulów. Nagle otoczyły ją cztery czarne płaszcze, cztery wychudłe, blade twarze. — No, no — powiedział pierwszy. — Co my tu mamy? Stali oko w oko, Drakula i Kumiko. Jego oddech pachniał tytoniem. Wieczorny tłum pasażerów omijał ich spokojnie. Ludzie opatuleni w ciemną wełnę. — O! — odezwał się drugi z boku. — Patrz, co to? Podniósł masny otek, ściskając go w dłoni okrytej popękaną czarną skórą. — Zapalniczka, nie? Może zapalimy, Japo? Kumiko sięgnęła do kieszeni. Dłoń przesunęła się przez rozcięcie i chwyciła powietrze. Chłopak zachichotał. — Pety ma w torebce — wtrącił inny. — Pomóż jej, Rek! Czyjaś ręka wysunęła się do przodu i skórzany pasek rozdzielił się gładko na dwie części. Pierwszy Drakula pochwycił torebkę, sprawnie owinął ją zwisającym paskiem i wsunął pod płaszcz. — Ta! — Zaraz, ma je w spodniach! — śmiech, gdy szperała pod warstwami swetrów. Zabolał brzuch, kiedy oderwała taśmę, uwolniła pistolet i oburącz przycisnęła do policzka chłopca trzymającego masny otek. Nic się nie stało. I nagle trzej pozostali pobiegli pędem do schodów na drugim końcu tunelu. Ich sznurowane buty ślizgały się w topniejącym śniegu, a długie płaszcze trzepotały jak skrzydła. Krzyknęła jakaś kobieta. A oni wciąż trwali nieruchomo. Kumiko i Drakula z lufą pistoletu przyciśniętego do jego lewego policzka. Ramiona Kumiko zaczęły drżeć. Patrzyła w oczy Drakuli. Brązowe oczy rozszerzone pradawną pierwotną grozą. Drakula widział maskę jej matki. Coś stuknęło o beton u jej stóp. Aparat Colina. — Biegnij! — szepnęła. Drakula zadygotał, otworzył usta, wydał jakiś stłumiony, płaczliwy jęk i odwrócił się, jak najdalej od pistoletu. Kumiko zerknęła w dół, zobaczyła masny otek w kałuży szarej mazi. Obok leżała błyszcząca, srebrna żyletka. Kiedy schyliła się po aparat, zauważyła pęknięcie obudowy. Usunęła ze szczeliny wilgoć i ścisnęła go mocno w dłoni. Tunel opustoszał. Colina nie było. Pneumatyczny Walter Swaina zwisał, wielki i ciężki, w drugiej ręce. Podeszła do umocowanego na ścianie prostokątnego pojemnika i wsunęła broń między poplamioną tłuszczem stropianową tackę i równo złożony plik faksu. Odwróciła się, przystanęła i sięgnęła jeszcze po faks. Teraz w górę. Ktoś na peronie wskazywał ją palcem, ale pociąg wjechał z antycznym stukotem i zasunęły się za nią drzwi. Postępowała zgodnie z instrukcjami Colina. White City i Shepherd's Bush, Holland Park. Uniosła faks, kiedy pociąg zwolnił przed Notting Hill. Umierał król, który był już bardzo stary. Trzymała faks w górze, przejeżdżając przez Bond Street. Na stacji Oxford Circus tłoczyli się ludzie i Kumiko była wdzięczna za osłonę tłumu. Colin mówił, że można opuścić stację bez płacenia. Po chwili obserwacji uznała, że tak jest istotnie, choć wyczyn wymaga szybkości i wyczucia czasu. Właściwie nie miała innego wyjścia. Torebka z chipem Mitsu Banku i kilkoma angielskimi monetami zniknęła wraz z Drakulami. Przez 10 minut przyglądała się, jak pasażerowie wsuwają żółte plastikowe bilety w szczeliny automatycznych bramek. Wreszcie nabrała tchu i ruszyła biegiem. Wyskok, przejście, krzyk za plecami, głośny śmiech i biegła dalej. Kiedy dotarła do wyjścia u szczytu schodów, zobaczyła oczekującą Brixton Road, podobną do zaniedbanej Shinjuku, wypełnioną straganami z jedzeniem.